Zastanawiałem się przez dłuższą chwilę, jak tu zacząć dzisiejsze wydanie podcastu, od czego wyjść, żeby tak nie powiedzieć prosto z lufy, że będzie ten i ten gość i będziemy rozmawiać o tym i o tym. To jest taka sprytna zagrywka, żeby chociaż trochę atmosferę tajemniczości wprowadzić, ale tylko pozornie, bo przecież oczywiście wszystko już wiadomo, że będzie kryminalnie. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego wydania podcastu Łowcy Wyzwań.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
A do grona gości podcastu Łowcy Wyzwań dołącza dzisiaj Przemysław Piotrowski, autor powieści kryminalnych. Witaj, Przemku.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Trochę czasu minęło, odkąd ostatni raz się widzieliśmy.
No już tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam, dawno temu naprawdę.
Gdzieś w przelocie się znaleźliśmy na mieście, wtedy mówiłeś, że idzie ku dobremu, że pisanie fajnie się kula.
No tak. No już nie pamiętam, kiedy to było, ale no tak myślę, że za 2 lata gdzieś. To chyba nawet, nie wiem, jakoś tak piętno wydawałem wtedy.
Tak mi się wydaje.
Na mieście,
Tu proszę, w ostatnich dniach breaking news. Szanowny kolega Przemek Piotrowski z Zielonej Góry jest jednym z najpopularniejszych pisarzy w Polsce. Żeby nie powiedzieć, że najpopularniejszy.
No, nie przesadzajmy. No rzeczywiście dostałem tą nagrodę, tak?
Książka roku.
Tak, lubimy czytać. No jest to, co by nie mówić, największy portal w Polsce i to jest chyba najbardziej prestiżowa nagroda, jakby no, dawana przez czytelników, tak? Bo to czytelnicy głosują, to nie jest jury, które tam decyduje w 2, 3 czy tam 4 osoby. To są po prostu tysiące ludzi, którzy oddają swoje głosy na najlepszą książkę. No i samo znalezienie się w 10 nominowanych to już jest sukces, a wygrać, pokonać Mroza, Kinga, tą Paris, B.A. Paris, która taką furę robi w Polsce, czy Sewerskiego, czy Chmielarza, no to już jest, nie ukrywam, jakiś tam sukces. No i fajnie, że w końcu ludzie się przekonali do tego Piotrowskiego, ta książka, ta seria z Brudnym przypadła im do gustu. No to by nie mówić, też już się sprzedała, tak myślę, w plus minus w około 150 tysiącach egzemplarzy,
wow.
Tak więc no to już też jest jakaś tam ilość wymierna. No i co, tylko się cieszyć.
Czy to jest, jeżeli możemy powiedzieć, czy to jest twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie, zdobyć tę nagrodę?
Nie, to jakoś nie było jakimś tam moim wielkim wyzwaniem. No fajnie, że ta nagroda się pojawiła, no ale idziemy dalej do przodu, tak? Zobaczymy, co będzie dalej.
No to dobra, to co było twoim ostatnim zrealizowanym wyzwaniem?
Napisanie kolejnej książki, ale to na razie nie chcę jeszcze zbyt wiele mówić.
Ale już zrealizowanym, już takie, że już jest gotowa, tak?
Tak, ona już jest gotowa, ona czeka na wydanie. Ona zostanie wydana 29 czerwca, miała być w kwietniu, ale z racji tam kilku spraw, już nie chcę wnikać szczegóły, musieliśmy ją przełożyć o 2 miesiące. Tak więc no, trzeba tylko poczekać do tego czerwca. W międzyczasie też już pewnie wiesz, szykuje mi się ten wyjazd.
Tak, o tym też pomówimy za chwilę. Parę lat temu nasze drogi się przecięły, kiedy jeszcze działałeś na niwie lokalnego sportu, byłeś rzecznikiem lokalnego klubu koszykówki. Ja trochę o tobie od tamtego czasu już, no zdążyliśmy się trochę poznać, trochę o tobie wiem, ale chciałbym, żebyś też przedstawił słuchaczom historię swojego życia. Bo to jest też program, który ma na celu angażować ludzi do działania, promować przedsiębiorczość, różnego rodzaju aktywności, także twórcze, bo pisarstwo jest przecież taką działalnością twórczą. Ty jesteś z Zielonej Góry.
Tak, jestem z Zielonej Góry, wychowałem się tutaj, większość życia spędziłem. No, był taki dłuższy okres, dobrych parę lat, gdzie wyjechałem i sobie tam gdzieś podróżowałem po świecie.
A Hiszpania była, były Stany.
Tak. Natomiast ostatecznie zdecydowałem się wrócić, ponieważ zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, że tak naprawdę moją największą bronią to jest słowo pisane. Generalnie słowo chyba. I zdałem sobie sprawę, że choćbym nie wiem, jak długo mieszkał, jak świetnie poznał dany język, to nigdy nie będę był w stanie wychwycić tych drobnych niuansów, no bo wiadomo, to diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli chce się dobrze pisać, to no, trzeba znać te wszystkie drobne rzeczy, które tak naprawdę, no moim zdaniem nie da się inaczej poznać, nie ucząc się danego języka od urodzenia, tak?
Czy mówiąc innymi słowy, zrozumiałeś, że pisanie kryminałów po angielsku, no nie będziesz Stephenem Kingiem po angielsku.
Pisanie, generalnie pisanie, bo jeszcze wtedy nie myślałem o tym, że będę pisał kiedyś zawodowo. Natomiast wróciłem tutaj do pracy jako dziennikarz, bo już w międzyczasie oczywiście gdzieś tam zaczynałem, nawet pisałem jakieś teksty tam z tych moich wyjazdów. No i co? I zacząłem pracę w Gazecie Lubuskiej w dziale sportowym pod tutaj skrzydłami Andrzeja Flügela.
Pozdrawiamy.
Tak, tak. Super było naprawdę, to bardzo lubiłem tą pracę. Zawsze interesowałem się sportem, fajnie było pojeździć na te mecze, czy to po Polsce, czy nawet gdzieś po Europie. No, to było przyjemny, na pewno fajny czas, ale wiadomo, że to dziennikarstwo w pewnym momencie tak zaczęło jakby to ująć.
No wypala, no nie oszukujmy się.
No dokładnie, no te pieniądze były nie te gdzieś. Poza tym w pewnym momencie zostałem też przesunięty do działu śledczego, a to już nie było takie fajne. Okay. To był taki niby kop w górę, ale ja się jakoś tam nie mogłem do końca odnaleźć, chociaż wiadomo, no też były fajne, ciekawe tematy, ale to już nie było to. W ogóle ten klimat inny i tak dalej, bo jednak klimat w dziale sportowym był absolutnie wyjątkowy.
Dokładnie.
I to chyba w większości dział sportowych tak jest.
No dobra, powiedziałeś, że generalnie pisanie w języku polskim, pisanie to jest język polski. Jak było na Polaku w szkole? Byłeś dobrym uczniem z języka polskiego?
Średnim. Znaczy tak, nie no, ja zawsze zdawałem sobie sprawę, że potrafię pisać, natomiast byłem trochę leniwy i często mi to powtarzały moje nauczycielki, bo zwykle miałem trójkę z polskiego, czasem czwórkę na koniec tam każdego semestru czy roku, a to się wiązało z tym, że mi się nie chciało czytać czasami tych wszystkich takich długaśnych...
I dumać, co autor miał na myśli.
Autor, tak. autorów. No książek takich, tych lektur, które niekoniecznie się musiały podobać, tak? No wiadomo, przychodziły jakieś kartkówki z tam, powiedzmy, z wiedzy na temat danej książki, no i co? No oczywiście wow. Banie, tak? I tak się kończyło, ale gdy przychodziło do prac klasowych, czyli jakichś takich większych sprawdzianów, no to wtedy w zasadzie prawie zawsze wjeżdżała piątka.
Bo,
no tam już jakby pokazywałem ten swój, no nazwijmy to talent, bo zawsze tak powtarzały moje nauczycielki.
Utalentowany, ale leniwy.
Tak, 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 to był stały tekst. I to jest, stąd zawsze wychodziła ta średnia w okolicach 3-4.
Okej. Okay. No ja tak pytam, bo ja bardzo podobnie, że tak powiem, też dziennikarska robota, natomiast ja z języka polskiego to bieda była bardzo. To trójka to było, to było dobrze.
A to ciekawe, nie?
Prawda? Jak to się czasami koleje losu zmieniają.
Ale to dodam, że i tak z Polaka byłem naprawdę niezły. Oczywiście lubiłem jeszcze historię, geografię, ale za to z matmy to była katastrofa. Do tej pory jest katastrofa.
No ale teraz wiesz, że jak tam wjeżdża na konto, nie? O!
No to pieniądze na koncie jeszcze jestem w stanie
płacić. No właśnie, i to jest też ważna umiejętność. Powiedziałeś, że miałeś próby pisania wcześniej, zanim już zacząłeś pisać w ogóle powieści. I jakie to były próby? Co to było? Jakieś reportaże z podróży?
Nie, no...
Takie blogi jakieś, czy coś?
Nie. Tak, gdybym miał zacząć od samego początku, to ja już pisałem pierwsze książki w wieku tam 11-12 lat. Tak, dwa zaszyty zapisałem po 80 stron. I nawet ostatnio odkryłem gdzieś tam jeden w tych moich przepastnych tam kartonach.
I o czym to było? Co tam Przemysław pisał?
Ja już nawet nie pamiętam. Jakaś wyspa, jakaś taka sensacyjna książka. Aha. Gdzieś na jakiejś wyspie.
Bezludnej tak, wyspie.
Tak. Nie bezludnej, ale tam jakiś mafia, gangsterzy, coś. Już nawet nie pamiętam do końca. Okay. Musiałem to wszystko
przeczytać. Ale kryminalnie.
Oczy, jak się to czyta, nie? ale no a co? No a później, no to nie. No to tak naprawdę zacząłem w 2000, tam już nie pamiętam, drugim czy trzecim roku pracę w Gazecie Lubuskiej jako taki stażysta, ale szybko się tam zaaklimatyzowałem. Później wyjechałem właśnie na dobrych parę lat i no i rzeczywiście pisałem jakieś teksty, a to było fajne, bo Andrzej po prostu załatwiał mi różne akredytacje na jakieś fajne imprezy. No tak, dajmy na to, nie wiem, byłem w Hiszpanii, mogłem pójść na mecz Realu Madryt, mogłem porozmawiać z tymi gwiazdami, czy na Formułę 1. No to były fajne rzeczy, których jakby taki przeciętny człowiek nie mógł sobie na to pozwolić. Inaczej, mógł kupić bilet i wejść na taki mecz, ale nie mógł jakby no pokręcić się w tej prezzonie, porozmawiać z tymi największymi gwiazdami. No ja miałem tą okazję i jakby z tego korzystałem. No a później mówię, wróciłem, popracowałem trochę w Lubuskiej, w końcu zrezygnowałem No i tam po paru perpetiach trafiłem tam do Stelmetu na jakiś czas. No ale tam to tak szczerze mówiąc nie za bardzo mi się chce o tym opowiadać.
Nie, nie będziemy rozmawiać o byciu rzecznikiem prasowym, bo o pisaniu rozmawiamy.
Tak, tak. I w momencie, gdy odszedłem z klubu, postanowiłem, że w końcu muszę zacząć zarabiać jakieś konkretne pieniądze. No i pomyślałem, że o tym, że pojadę do tej Norwegii. Miałem tam kolegę, który pracował i on mi trochę pomógł. No ale żeby tam pojechać, to też to nie jest tak, że wezmą człowieka z ulicy, trzeba porobić różne kursy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to trochę zajmuje czasu. Więc pomyślałem, że jakby wykorzystam ten czas, zanim tam pojadę, nie będę siedział na tyłku i nic nie robił, się lenił. No to stwierdziłem, że napiszę w końcu tą książkę, o której tak zawsze, ona zawsze gdzieś tam siedziała mi w głowie, żeby napisać książkę, ale wiadomo, zawsze człowiek miał jakąś tam inną pracę, inne rzeczy na głowie.
I to był Kot Himmlera wtedy.
I to był Kot Himmlera, tak.
Czyli twoja debiutancka powieść.
Tak, przez te pół roku napisałem ten Kot Himmlera, no i tak to się zaczęło.
Okej. Kim i czym? Jaką twórczość, jaka twórczość cię kręci? Jaka twórczość cię inspiruje? Jakich autorów lubiłeś czytać? Chciałbyś ewentualnie, znaczy żaden autor powie, że będzie chciał naśladować kogoś innego, nie? Ale czyj styl najbardziej tobie odpowiada? Kto cię inspiruje? Twój, no dobra, okej, okay, brawo.
Nie, no poważnie, ja się jakby nikim nie inspiruję, nikim nie staram się nikogo naśladować. Staram się po prostu pisać takie książki, to często powtarzam, takie, które sam chciałbym czytać. Okay. Tak naprawdę nie mam jakiegoś ulubionego autora. No można powiedzieć, że w tych młodzieńczych czasach, mając lat tam naście, to się zaczytywałem w Mastertonie, Kingu, Kuncu, tych autorach, czyli takie powiedzmy horrory, thrillery, jakieś mroczniejsze. Później miałem taką trochę przerwę przez te moje wyjazdy. Mm-hmm. Był też czas, że czytałem książki takie historyczne. Był taki czas, że się zafascynowałem historią, opowieściami, typową beletrystyką, ale osadzoną gdzieś tam w realiach starożytnego Rzymu na przykład, czy średniowiecza. Bardzo mi się to podobało. No ale jakoś tak, gdy sam zacząłem pisać, zawsze kręciły mnie jakieś takie mroczne klimaty. Tak w tych klimatach czuję się najlepiej. I tak powstał Kot Himmlera, później ta droga do piekła. W międzyczasie dwa tomy radykalnych i pamiętam, że gdy chciałem powalczyć o wydanie trzeciego tomu, to wydawnictwo powiedziało, weź może napisz jakiś kryminał po prostu. Tak, i bez tych trudnych tematów. No to mówię, no dobra. No i poszedłem do domu, jeszcze tego samego dnia chyba zacząłem pisać, bo jakiś tam pomysł miałem. Ja wiem, wysłałem mi chyba ze 100 stron próbki, no to od razu podpisali umowę. Tutaj mówię o Czarnej Owcy, z którą jestem do dziś i którą bardzo sobie cenię i chwalę, bo to świetne wydawnictwo, najlepsze w Polsce moim zdaniem. I tak się zaczęła moja kryminalna historia.
Okej, okay, a to ty oczekiwałeś na wyjazd za granicę do pracy i postanowiłeś, że no, Kot Himmlera sobie... Teraz sobie dziabnę. Ale to już wtedy pisałeś z myślą, że wydasz tę książkę, mając pewność, że ją wydasz, czy po prostu chciałeś zrealizować swoje marzenie, ta książka za tobą chodziła od lat, miałeś czas, żeby to zrobić, ale nie miałeś planu na wydanie. Jak to było?
No nie miałem planu na wydanie, bo to tak naprawdę żaden debiutant nie ma planu na wydanie, bo nie wie, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. Mój plan był taki, napisać książkę, zapytać paru osób, czy to w ogóle ma sens i czy to się podoba i czy jakikolwiek ma potencjał i zacząć wysyłać do wydawnictw i dokładnie tak zrobiłem. No i pamiętam, że się 3 wydawnictwa odezwały, ostatecznie z jednym podpisałem umowę. No ale mówię, no to wiesz... To były takie wydawnictwa, które jeszcze jakoś tam się strasznie na rynku nie liczyły wtedy, tak? No i...
No wiadomo, są duzi wydawcy.
Tak, to wymagało czasu i to chyba większość debiutantów tak ma, że najpierw musi trochę się pomęczyć, tak? W tym środowisku i powalczyć gdzieś tam o swoje i tak samo było ze mną.
No, ale ty wysłałeś 3 maila z tego, co powiedziałeś.
Nie, no ja wysłałem 30 maili. Aha. Tak, ale 3 się tylko odezwały, reszta mnie
olała. A, to przepraszam, no tak.
Tak się śmieję, że czasami jak teraz mam kontakt z tymi wydawnictwami, to tak mówią, że pamiętają, no pamiętają.
No tak.
Ja się pamiętam, to nie, trochę szkoda.
Troszkę szkoda.
Tak, tak, ale No mówię, podpisałem umowę z pierwszym wydawnictwem, jakby zacząłem powoli wgryzać się w to środowisko, ogarniać, jak to wszystko funkcjonuje. W międzyczasie wydałem 4 książki, tak mniej więcej jedną na rok, no bo pracowałem jeszcze wtedy w tej Norwegii, a to jednak były takie wyjazdy, to były wyjazdy rotacyjne, tak więc generalnie to mi pasowało, bo tam sobie jechałem, można powiedzieć, zamieniałem się w maszynkę do pracy, czyli kask, rękawice,
do zarabiania pieniędzy.
Tak, drelich taki czerwony i do roboty. Ale tam sobie myślałem często nad fabułą, a gdy przyjeżdżałem do domu, zwykle na 2-3 tygodnie, miałem totalnie wolną głowę i mogłem się skupić na pisaniu. Czyli to, co tam sobie wykombinowałem, później
przelewałem na klawiaturę.
Na papier, czy tam na klawiaturę, tak. No ale przyszedł czas, kiedy wydałem Piętno. Ono już naprawdę zaczęło się fajnie kręcić i przyszedł czas pandemii. Ten czas pandemii też trochę pomógł podjąć decyzję, żeby zrezygnować z pracy w Norwegii i skupić się tylko i wyłącznie na tym. No i to był chyba jakiś znak, bo stwierdziłem, że... Znaczy to też było tak, że oni nas w pewnym momencie nam podziękowali za pracę, tak? Bo nie można było, no, był czas pandemii, ten pierwszy szok i tak naprawdę nie można tam było pracować. Natomiast no, plus był taki, że zachowali się fair i można powiedzieć, że mieliśmy płacone takie covidowe. No ale gdy już przestali płacić to covidowe, stwierdziłem, że już nie ma sensu tam jechać, ponieważ jakby stwierdziłem, że muszę wykorzystać tą sytuację, to jest ten czas. Napisałem Sforę, napisałem Heruba, czyli jakby 3 książki zostały wydane w 2020 rok. No i to już pozwoliło mi finansowo ogarnąć się na tyle, że już nie muszę jeździć.
Uniezależnić się od Oslo.
Tak, dokładnie.
Łowcy wyzwań.
Wspomniałeś o pandemii, wspomniałeś o tym roku pandemicznym, tam się najwięcej działo, jeżeli chodzi o jeden rok w twoich powieściach, bo powiedziałeś, że 3. To zamknięcie w 4 ścianach pomogło pisać?
Myślę, że trochę tak.
No, jak to wyglądało z twojej
perspektywy? Bo to jak człowiek ma dużo rzeczy na głowie, to gdzieś tam zawsze coś go wyrywa, tak? A to jeszcze był okres wiosna, lato. Zwykle, no to wiesz jak to jest, tak? To się wychodzi gdzieś tam, czy to na piwko, czy nad jeziorko się pojedzie, czy na jakieś wakacje. Tymczasem nie można było robić nic, trzeba było siedzieć w domach.
To trzeba było robić coś.
Dokładnie. I wykorzystałem ten czas. Dokładnie. Wykorzystałem ten czas, żeby popracować. A rzeczywiście było tak, że potrafiłem pisać 8, 9, 10 godzin dziennie.
Wow.
Tak, więc po prostu wykorzystałem ten czas, wydałem te 3 książki, a już później wszedłem w taki rytm, można powiedzieć, i też znam już swoje możliwości, wiem ile mniej więcej zajmuje mi napisanie książki, jest to między 3 a 4 miesiące.
Mhm. Ale takiego pisania 10 godzin dziennie?
Nie, no bez przesady, no, czasami piszę 2, czasami
4. Krzyżaków byś napisał.
Czasami 8, a zwykle jest tak, że początek idzie mi ciężko, jakby rozkręcam się powoli, potem rzucam 2, 3, 4 i te ostatnie 100 stron to już idę jak rakieta, tak. Aha. Naprawdę. Rozpędzony jestem.
No właśnie w tej części podcastu chciałem cię zapytać o ten twój workflow, o to, w jaki sposób ty tworzysz. No każdy ma swój jakby określony tok pracy, tak? Jakiś pomysł. Ty wspominałeś, że pomysły przychodziły tobie, kiedy pracowałeś w Norwegii, kiedy wracałeś na czas wolny, to wtedy przelewałeś to na papier. A od czego ty w ogóle zaczynasz? Bo powiedzmy, że też już masz 10 wydań, tak? Na koncie.
10 książek, tak.
10 książek. I zaraza ostatnia z tego roku, tak? Jak wygląda tworzenie powieści oczami Przemka Piotrowskiego? Znaczy, to jest tak, że siedzisz sobie na przykład, nie wiem, gdzieś na kawie, patrzysz na świat i wtedy pting, pojawia się jakiś taki pomysł, a mówię, o tym napiszę.
Różnie to wygląda. No generalnie czerpię inspirację zewsząd, tak? Z całego, no można powiedzieć, ogarniającego mnie świata, otaczającego mnie świata. Natomiast czasami jest to tak, że muszę trochę pomyśleć, tak? Bo mam gdzieś taki bardzo mglisty pomysł na jakąś książkę i zanim on się tak wykluje i naprawdę nabierze jakichś tam sensownych rysów, to trochę to musi potrwać, a czasami jest tak, że to się pojawia dosłownie błyskawicznie, tak jak właśnie za pstryknięciem palca i już w zasadzie od razu wiem, jak to wszystko będzie wyglądać. Potem dosłownie wystarczy mi czasami godzina, dwie, żeby sobie to wszystko przeanalizować. Najważniejsze to jest, wiem jak się zacznie, wiem jak się mniej więcej skończy, mhm. a to co jest w środku, to już zawsze wychodzi w praniu. Czyli jakby bohaterowie troszeczkę jakby sami mną kierują i to nie jest tak, okay. że ja sobie coś wymyślę i tak koniecznie ma być, ale bo w pewnym momencie, no tak jest chyba z Brudem, to chyba jest najlepszy przykład. Gdy ja mam jakiś plan, tak, stawiam go przed jakimś dylematem i on musi coś zrobić i ja bym na przykład chciał, żeby on tak zrobił, ale mam taką z nim trochę dyskusję wewnętrzną i on mówi, kurczę, ty no Przemek, ja jestem Igor Brudny, nie zapomniałem, ja bym tak nie zrobił, no przecież nie ośmieszaj mnie, nie? Coś na tej zasadzie. No i tak to wygląda. Natomiast, no proces wygląda różnie. Tak jak mówiłem, zwykle wolno się rozpędzam, później idzie mi to coraz szybciej. Natomiast no, piszę zwykle rano, tak między powiedzmy 10 a 12, pierwszą z 2-3 godzinki. Później idę ogarniać różne rzeczy, czy to na siłownię, czy to się z kimś spotkać, czy z dziećmi spędzić czas. No i siadam wieczorem koło 9, tak do 12, 1, 2. Oczywiście to też jest różnie, bo wiesz, no nie zawsze mi się chce, tak? No czasami, nie wiem, pójdę na imprezę, napiję się i następnego dnia mi się nie chce, bo nawet dwa dni, bo to już ten wiek, nie? No, ale no fajne jest to, że mogę całkowicie dysponować tym swoim czasem i to ja decyduję, kiedy mi się chce, a kiedy mi się nie chce. Wiem natomiast, zawsze stawiam sobie jakąś graniczną datę, czyli taki deadline, że do tego czasu muszę napisać tą książkę. Zwykle sobie tak daję około miesiąca, więcej niż teoretycznie bym potrzebował, bo to wiadomo, różne rzeczy mogą wyskoczyć. No ale tak się składa, że jeszcze nigdy nie zawaliłem terminu. To po prostu jest w mojej gestii, czy ja, nie wiem, przez pierwszy miesiąc będę się obijał i nic nie robił i później będę musiał podciągnąć, czy po prostu będę to robił w miarę regularnie. Tak? Wszystko zależy ode mnie, no ale... No chyba też zależy od człowieka.
No i też samodyscypliny trochę.
Tak, no jest tutaj potrzebna samodyscyplina, to zdecydowanie, bo nieraz się zdarza tak, że no nie wiem, coś tam się wydarzy, tak, i ktoś mnie gdzieś tam wyciąga, żeby coś pójść, gdzieś pojechać, jakiś pomysł fajny, tak, który by na przykład zajął parę dni, no mówię, sorry, no nie mogę, bo muszę pisać, tak, i nie ma takiej opcji. No tak więc tak to wygląda, ale sama dyscyplina musi być.
A powiedz, bo powiedziałeś, że generalnie przeważnie na początku wiesz, że jak będzie wyglądał początek, jak będzie wyglądał koniec. I czy ten start tego pisania opiera się na zbudowaniu jakiegoś, próbie przynajmniej budowania jakiegoś planu tego, co pomiędzy, czy po prostu niesie cię wena i napiszemy kawałek, a później zobaczymy, co dalej.
Raczej intuicyjnie piszę. Oczywiście jakiś tam plan zawsze mam. No, zwykle on zajmuje od jednej do dwóch stron A4. Tylko zawsze jest tak, że jak ja później, jak już napiszę tą książkę i wracam do tego planu, zawsze się z tego śmieję, bo on jest zupełnie inny niż to, co ja napisałem. Ale to, no wiesz, to też nie jest tak, że ja coś postanowię, że taki ma być początek i koniec i tak będzie. No, to też nie jest tak, bo to też się zmienia w trakcie, bo pewne rzeczy, które się wydarzą w środku, no determinują to, jak to musi się zakończyć. Tak więc wygląda to naprawdę bardzo różnie, bo były takie książki, gdzie rzeczywiście od początku do końca jechałem według jakiegoś tam planu, a czy nie mówię o tym, co w środku, bo to zawsze się często dużo zmienia, ale były też książki, gdzie miałem jakiś plan na finał, na końcówkę, a on się totalnie zmieniał.
No i właśnie, bo to jest tak, że kiedy się pisze, przynajmniej takie mam wrażenie, ja nie wiem, nigdy nie napisałem żadnej powieści, ale może wyprowadzić mnie z błędu, że trzeba jak cholera pilnować po prostu fabuły tego, co się wydarzyło po drodze, żeby nie popełnić jakiegoś przypału, że na końcu jakaś niespójność logiczna jest, nie?
Trzeba generalnie nad tym panować, tak? No, ja jakby nie zapisuję sobie tych wszystkich rzeczy, bo wielu autorów mówi, że ma jakieś tam karteczki, jakieś tam inne rzeczy, gdzie jakby to wszystko zapisuje sobie. Ja to wszystko mam w głowie. Jakoś tak jestem w stanie to po prostu ogarnąć. Ale często się zdarza tak, że nie wiem, jestem powiedzmy w połowie książki i pojawia się jakiś pomysł, fajny, tak, który mówię, o, to będzie akurat dobre, bo gdzieś tam się to fajnie zgra z innymi tematami, no ale okej, jeżeli wprowadzam to, to muszę się cofnąć o 50 stron, o 70, o 120 i w paru miejscach popoprawiać pewne rzeczy, żeby
się kupy trzymało,
żeby to się
prawda?
Wszystko kupy trzymało. Tak więc zwykle jest tak, że ja to robię na bieżąco, no ale wiadomo, ten taki finalny moment, kiedy jakby wszystko, kiedy książka już jest gotowa, postawię ostatnią kropkę i czytam to jeszcze raz, bo zwykle dwa razy czytam, zanim wyślę do wydawnictwa, no to wtedy jeszcze staram się właśnie przypilnować tych wszystkich takich drobnostek, które mogły wyjść właśnie w praniu, czyli na zasadzie, że miałem jakiś plan, później to zmieniałem, ale gdzieś tam było nawiązanie do tego, nie wiem, 100 stron wcześniej i to pominąłem, tak, bo mi gdzieś uciekło. Dlatego ważne jest, żeby czytać taką książkę po napisaniu i po prostu to wszystko posprawdzać. Bo...
No, a powiedz, no. Czy w ogóle wymyślenie jakiejś historii kryminalnej na przykład, czy intrygi, tak, żeby ona się trzymała kupy, to jest trudne zadanie?
Wiesz co, no jak dla kogo? No to tak jak mógłbyś zadać pytanie, czy nie wiem, łatwe jest obliczenie gęstości atmosfery Jowisza, no pewnie dla kogoś jest to proste. Dla mnie jest to trudne, wręcz niewyobrażalnie trudne. Tak samo jest tutaj w tym przypadku. No mi się wydaje to generalnie łatwe, oczywiście, znaczy łatwe i niełatwe, tak, bo to jednak zajmuje czas, no to trzeba kombinować. To są setki godzin, może i tysiące godzin poświęcone napisaniu takiej powieści. Ale skoro jestem w stanie to zrobić, to znaczy, że da się to zrobić. No, dla mnie nie jest to jakieś coś jakiegoś niesamowitego, tak? No, może dlatego, że się w tym odnajduję, no jakiś tam talent do tego pisania mam, do tworzenia tych historii i wydaje mi się to stosunkowo proste. No ale gdyby to było takie proste, to pewnie każdy by pisał, tak? A jednak tych pisarzy, którzy gdzieś tam się liczą, jest kilkunastu może w Polsce, no kilkudziesięciu powiedzmy, tak? Tak więc no chyba jednak nie jest to takie proste.
Historie kryminalne dotyczą czegoś, co właściwie, nie wiem czy zgodzisz się z tym, że na przestrzeni wielu, wielu lat zbrodnia przez ten czas się niespecjalnie zmieniła.
Pokazuje to sytuację na Ukrainie. Na tak? Kto by pomyślał, że będziemy mieli wojnę taką bestialską, barbarzyńską w dzisiejszych czasach. No niestety, no mi się wydaje, że generalnie człowiek się nie zmienia, on się tam może od czasu do czasu trochę bardziej stara ucywilizować, ale przychodzą momenty, gdy pokazuje swoją tą mroczną naturę, bo to jest chyba w nas, gdzieś tam w naszych genach od tych pierwotnych czasów. No tylko czasami trzeba odpowiedniego czasu, odpowiedniego momentu, odpowiednich okoliczności, żeby to z nas wyszło.
I teraz postscriptum do tego pytania, czy w związku z tym trudno jest zaskoczyć czymś czytelnika, skoro motywy zbrodni, sama zbrodnia jest niezmienna, taka od wielu, wielu lat, to czy jest, czy pytam retorycznie, bo oczywiście, że można czymś zaskoczyć, nie?
No można. Mi się wydaje, że właśnie sukces tej serii z Brudnym to jest właśnie właśnie to zaskoczenie, coś nowego, bo bardzo wielu czytelników, recenzentów jakby mówi o tym, że jest to coś nowego na rynku. Że Piotrowski to jest taka trochę świeża krew, która gdzieś tam rozkręciła ten kryminał, taki zastany rynek kryminału, bo ja rzeczywiście też nie ukrywam, że jak czytam te kryminały, oczywiście niektóre są bardzo fajne, ale są też takie, no już tak po prostu totalnie sztampowe, że tam nie ma ani żadnego zaskoczenia, generalnie wszystko idzie jak po sznurku.
Wiadomo, od pierwszych stron, że zabijał lokaj.
Według takiej sztampy, która... Na przykład ja nie jestem do końca zwolennikiem właśnie tych wszystkich kursów pisania, bo tam właśnie się idzie według sztampy i tam uczą jak pisać ten kryminał po kolei, jak on ma być skonstruowany, że na tej stronie, do tej i do tej strony musi się coś wydarzyć, a do tej też coś ma się wydarzyć, tak? Ja piszę to kompletnie intuicyjnie, nigdy nawet nie czytałem żadnej książki na temat tego, jak pisać inne książki, tak? Ja po prostu usiadłem, zacząłem pisać i tak do tej pory robię to intuicyjnie i chciałbym, żeby tak zostało. No i może dlatego też udało mi się troszeczkę zaskoczyć tutaj czytelników, ponieważ No staram się, żeby każda książka była inna. Ona inna, na przykład jeśli chodzi o Brudnego, one wszystkie są w podobnym klimacie, tak? Takim troszeczkę fincherowskim, co powiedział mi jeden z producentów, z którym rozmawiałem na temat właśnie serii z Brudnym. Ale jednak każda jest inna. Staram się, żeby w każdej, każdą skonstruować troszeczkę inaczej, dotyczyła troszeczkę innego problemu, no i tak mógłbym wymieniać. No staram się za każdym razem czytelnika w jakiś sposób zaskoczyć, a chyba największym zaskoczeniem to dla nich była Krew z krwi i Matnia, bo to były książki zupełnie inne od Brudnego, co niekoniecznie przełożyło się też na dobre przyjęcie, bo oni mówili, przyzwyczaili się do serii z Brudnym, a tu nagle dostają coś zupełnie nowego.
Panie Przemku, co ci jest nie tak?
Tak, o co chodzi, to nie jest Piotrowski, no co to w ogóle, to ja nie wierzę, nie? No tak więc, no różnie jest, no ale słuchaj, jeżeli coś tam piszesz, musisz być przygotowany na to, że będziesz oceniany przez różnych ludzi, czasem dobrze, czasem źle.
Czasem zbyt surowo.
Czasem zbyt surowo, czasem, no naprawdę, w bardzo różny sposób trzeba być na to przygotowanym.
Jasne. Szwecja ma Kurta Wallandera, a Ziemia Lubuska Igora Brudnego. Przemek, 40 lat w tym roku stuka. W czerwcu. Czy czujesz jakiś wind of change w związku z tym?
Czy ja wiem? Nie.
Nie mów, że o tym, nie wmówisz mi, że o tym nie myślisz.
Nie, naprawdę, nie myślę o tym jakoś specjalnie. Nawet kompletnie o tym nie myślę.
Nie gadaj.
Ja cały czas czuję się po prostu młodszy.
Czy ja nie mówię, że będziesz się czuł staro, ale może, wiesz, to 40 lat to jest jakaś ważna cezura w życiu mężczyzny, tak?
No tak mówią, natomiast uwierz mi, że ja o tym nie myślę kompletnie. Natomiast no cieszy to, że mam już taką pracę i nie zamieniłbym ją na żadną inną, bo już przez te tam powiedzmy prawie 40 lat, tam 37-8 zawsze trzeba było kogoś słuchać, zawsze ktoś mi mówił, co mam zrobić, kiedy mam zrobić, gdzie mam zrobić, o której mam przyjść do pracy, o której mogę z niej wyjść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz nikt mi już nic nie mówi.
Praca się robi wtedy, kiedy tak, ma się ochotę.
Dokładnie, jakby sam nad wszystkim panuje i to jest naprawdę fajne, to jest przyjemne. A nie ukrywam, że w tym biznesie jest też trochę tak, że jak to się mówi, sky is the limit, tak? Czyli tutaj tak naprawdę wszystko się może wydarzyć. Takim dobrym przykładem jest chyba tutaj kolega Szabłowski, tak się nazywa, tak? Ten, który napisał Jak nakarmić dyktatora, już podpisał umowę w Hollywood, tak więc naprawdę to jest taki biznes, gdzie każdego dnia może przyjść jakaś ciekawa informacja. To tak jak mówię, no ja dostawałem też informacje od producentów, tak?
Filmowanych,
tak, ekranizacją. Tak więc tu wszystko jest możliwe.
No ale właśnie, gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział, panie Przemku, my jesteśmy bardzo poważnie zainteresowani, takie i takie warunki i tak dalej. Kto chciałbyś, żeby nakręcił Brudnego? Brudnego Igora.
Znaczy, ja już wiem, kto...
Znaczy, wiesz, kto chciałby?
Wiem, kto by chciał.
Ale ty byś chciał.
Pewnie i zrobi, ale nie mogę o tym mówić.
Aha,
i
rozumiem.
To jest ta osoba, którą ja bym chciał.
A, no to brawo! Wiem, ale nie powiem. Doskonale, to dobra wiadomość. A to już jest pewniak, że będzie?
Nie no, w tym biznesie akurat nic nie jest pewne.
Tak.
Tym bardziej, że teraz mamy takie, a nie inne czasy, pandemia, wojna i
średniowiecze tak normalnie. Jak nie wojna, to zaraza.
Tak, dokładnie. Oj, właśnie, zaraza. Ale no wszystko jest na dobrej drodze i to mówię, to jest chyba najpoważniejszy człowiek na tym rynku.
Okay.
Na każdym kroku zdobywa nagrody, tak więc
dobra.
Jak on się tym zajmie, to będzie dobrze.
Czekam z niecierpliwością. Plany na przyszłość. Wspomniałeś o tym dłuższą chwilę temu, że zamierzasz wyjechać za granicę do pewnego nieciekawego człowieka.
No tak. On w sumie jest ciekawym.
To, co robił, jest nieciekawe.
To, co robił, jest nieciekawe, tak. No tak, miałem już tak naprawdę być w tej chwili, czyli tam 13 marca miałem wylecieć, ale mówię, ta wojna plus parę rzeczy tam na miejscu w Kolumbii też pozmieniały. Natomiast no właśnie, lecę do Kolumbii, ponieważ będę pisał książkę o niejakim Luisie Garavito, to jest chyba najstraszliwszy morderca w historii świata, można powiedzieć, bo udowodniono mu, został skazany za 140 morderstw chłopców, głównie między 8 a 16 rokiem życia, ale ostatecznie przyznał się do ponad 200 na pewno, a tak naprawdę mówi, że nie wie, ile tego było, bo nie liczył i to mogło
być. Po co ty chcesz z tym człowiekiem się spotkać?
Czy chcesz, true crime.
Chcesz spojrzeć tej śmierci w oczy, aż tak?
Trochę tak. Poza tym, ja generalnie mnie interesują historie tych seryjnych morderców. Zawsze mnie interesowało, co oni mają w głowie, że robili takie rzeczy, tak? Co trzeba mieć w tym mózgu, żeby popełnić
takie czarną dziurę. To jest czarna dziura pełna zła.
Tak, i to jest dla mnie niepojęte, bo to jest takie czyste zło, pierwotne zło, które gdzieś tam siedzi i zgłębić to, no każdy by chciał to zgłębić, bo gdyby to się udało, to pewnie można by tych ludzi gdzieś tam odnajdywać i powstrzymywać. Natomiast true crime jest takim dość popularnym chyba też gatunkiem. Ja na przykład bardzo go lubię.
Ten gatunek.
Teraz wiem, że też na Zachodzie święci triumfy i ostatnio byłem pod koniec tamtego roku na wakacjach na Dominikanie i pamiętam, że był jeden jedyny dzień, kiedy włączyłem telewizor, walnąłem się na wyżej i akurat leciał reportaż o tym Garavito. Ja oczywiście już znałem wcześniej temat, bo tak jak mówiłem, interesuję się tymi seryjnymi mordercami. A że znam hiszpański, no to zacząłem sobie słuchać. I co się okazało? Okazało się, że ten facet w 2023 roku na wiosnę ma wyjść z więzienia.
Jak
o
ma
tym
wyjść?
Nie wiedziałem. Więc od razu mi się zapaliła czerwona lampka. Mówię, o kurczę, to jest fajny temat, żeby spróbować go ugryźć, no bo właśnie wyobraź sobie, jak taki facet ma wyjść z więzienia, jak go wypuścić na ulicę. No wiadomo, no to już jest teraz
starszy
człowiek, tak? To już on ma tam 65 lat chyba. No ale no mimo wszystko, no to
jest nie do pomyślenia.
To jest bestia, no to jest po prostu bestia, bo to jak on mordował, to już nie będę opowiadał tego, natomiast...
Nie wiem, czy chciałbym.
Okrucieństwo niewyobrażalne.
Telefon z Kolumbii.
Tak, zaraz go ładnie wyłączymy.
Z Kolumbii dzwonią. Panie Przemku, wszystko słyszymy.
No. I ten.
Chcesz się z nim spotkać? Chcesz się z nim spotkać?
Tak, no generalnie chcę ruszyć jego śladami. Nawiązałem tam kontakty. Na miejscu z Kolumbijczykami, poprzez też tutaj bardzo przyjaznych mi ludzi. No tutaj mogę zdradzić, że chyba osobą, która najwięcej mi pomogła, to jest były oficer wywiadu, to jest Leszek Adamiec. Fantastyczny człowiek, niesamowity. On po prostu ma tam dobre znajomości w Kolumbii. Pomógł mi nawiązać kontakt z odpowiednimi ludźmi, no jakby można powiedzieć, że dzisiaj już jestem z nimi na telefonie. No i jakby oni tam rozpuścili wici, przygotowują troszeczkę ten teren na mój przyjazd, czyli to ma wyglądać na takiej zasadzie, że po prostu będę jechał jego śladami po tych wszystkich miejscowościach, gdzie on mordował, gdzie się, na przykład gdzie się urodził, gdzie się wychował, gdzie mordował, gdzie pracował i tak dalej, i tak dalej. No i na końcu mam się udać do więzienia, w którym on przesiaduje. To jest więzienie La Tramacua pod takim miejscowością Valledupar. I tam mam się z nim spotkać, mam już sądowe potwierdzenie zgody na takie spotkanie. On sam też wyraził chęć na rozmowę, tak więc jeżeli tam nic wielkiego, jak coś strasznego się nie wydarzy, to miejmy nadzieję, że się uda.
No. I książka na podstawie tych,
na podstawie jego życia.
Inspiracji, czy bardziej faktograficznie?
Znaczy ja to widzę jako powieść, taki miks raczej, żeby ona była przystępna dla wszystkich, bo takie typowe dokumenty też niekoniecznie są jakby przystępne dla wszystkich. Ja bym chciał z tego zrobić powieść, taką właśnie typową true crime na bazie jego życia, czyli jakby od momentu jakby jego młodości do momentu, gdy został schwytany. I oczywiście z takimi, chciałbym tam wrzucić takie elementy reportażu. Jak to dokładnie będzie wyglądać, jeszcze nie wiem. Najpierw chciałbym tam pojechać, zebrać te wszystkie materiały, zobaczyć, co uda mi się uzyskać, zdobyć. Jakby wtedy na spokojnie usiądę, całym tym materiałem i jakby przemyśleć. Znaczy inaczej, mniej więcej wiem, jak to chcę zrobić, ale czy tak się stanie, to się jeszcze okaże.
To jeszcze na koniec coś lżejszego, żeby nie zostawiać siebie samych i słuchaczy z tym potworem. No. Gdzie cię można poszukać w internetach? Czy można z tobą nawiązać jakiś kontakt? Może ktoś chciałby zostać pisarzem i zapytać cię, panie Przemku, a jak to zrobić?
No tak, no najprościej to chyba przez na Facebooka czy Instagrama, bo staram się tam być aktywny, wrzucać regularnie posty, no i też dyskutuję z czytelnikami moimi. Oczywiście no nie da się tak, że z każdym, no bo to są już tysiące ludzi, ale zdarza się tak, że czasami gdzieś tam wymieniamy się jakimiś uwagami na temat czy to książki, czy innych spraw, no różnie to wygląda, bo tutaj czytelnicy zgłaszają się z różnymi tematami. Tak więc to chyba najprostsza forma kontaktu, chociaż no mówię, nie obiecuję, że też zawsze odpiszę, bo naprawdę tego jest dużo. Gdybym miał to robić tylko i wyłącznie, to nie miałbym kiedy pisać, ale staram się jak najwięcej, no tak, żeby czytelnicy widzieli, że ja widzę to, co oni piszą, jak to komentują i tak dalej.
Dzisiaj jest chyba trochę łatwiej, nie? O ten kontakt właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dawniej, no jak można się było z autorem skontaktować? Albo na wieczorku autorskim, albo listownie gdzieś do wydawnictwa chyba, nie?
No, tak, tak. Teraz na pewno jest łatwiej. Wiesz, są tego i dobre strony,
no, i złe.
I złe, nie? Bo kiedyś autor jak coś napisał, to tak nawet nie do końca wiedział, jak to zostało przyjęte, bo te wszystkie pozytywne recenzje bardzo cieszą, gdzieś tam nawet łechtają trochę ego, no to jest generalnie przyjemne. Tak. Jakby ktoś tam, nie wiem, co 15 minut do ciebie przychodził, klepał cię po ramieniu i mówił, że wykonujesz super robotę, tak? No ale wiadomo, pojawiają się też te gdzieś tam nieprzychylne, no i to już się trochę gorzej czyta.
No
tak?
I nawet w dzień premiery można mieć już pierwsze negatywne recenzje od
można,
czytelników.
Pewnie, prawda? Że tak. Tak więc no, trzeba być na to jakoś tam uodpornionym. Natomiast no rzeczywiście jest to fajny kontakt z czytelnikami, na pewno jest bliższy. No, dzięki temu też chyba dużo łatwiej organizować te wszystkie spotkania autorskie, bo wiesz, teraz się pojawiły też te spotkania
online.
Tak. Tak, no i to też jest jakiś znak czasów, bo po pandemii to się stało dość popularne w czasach pandemii i teraz już po pandemii to w zasadzie zostało.
No nie trzeba jeździć, przynajmniej tyle fajnego, nie?
Tak, tak, tak. Oczywiście no cały czas takie spotkania się odbywają. No ja już teraz mogę powiedzieć, że w kwietniu, już teraz niedługo, za jakieś 2 tygodnie będę miał 4 spotkania tutaj w okolicach Zielonej Góry. Już teraz nie pamiętam, nie chcę teraz wymyślać, mam to gdzieś zapisane.
Na fanpage'u będzie.
Początek kwietnia, na pewno poinformuję o tym na fanpage'u Przemysław Piotrowski, profil autorski, tak więc tam mnie najłatwiej złapać.
Przemku, bardzo dziękuję za twój czas, fajnie było się zobaczyć po długim czasie, też dowiedzieć się o kulisach tworzenia i o tym, jak ty to robisz. Trzymam kciuki za ciebie, podobnie jak całe Lubuskie, mam nadzieję, że też tak robi i życzę ci powodzenia.
Dzięki wielkie, wzajemnie.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Przemysław Piotrowski, pisarz, autor powieści kryminalnych, dołączył do grona gości podcastu Łowcy Wyzwań. Jeżeli masz ochotę podzielić się swoją pasją, tym, co ty robisz, odezwij się albo na Facebooku GoCast, albo za pomocą innego komunikatora do mnie. Paweł Ptaszyński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.